chciałem powiedzieć, że rower mi się rozleciał. Dobra chińska robota. I tylko to chciałem powiedzieć, że nie, to nie kupujcie tego. No z Chin, no nie mogę. No śrubka nie pasuje do nakrętki. Jadę sobie, koło mi się odkręciło i rozpadło. Nieważne. Przejdźmy do tematu. Feminizm będzie dziś. Są na świecie różne izmy, czyli ideologie. I tak widzą ludzie świat, że różne ideologie, wiele z tych ideologii są wrogie chrześcijaństwu. Albo przynajmniej nie pasują. Ale nie, raczej są wrogie. Na przykład feminizm, genderyzm, jakiś homoseksualizm i różne takie inne izmy. Jakiś liberalizm może być nawet. No, są takie różne rzeczy, które nie pasują jak w ogóle do chrześcijaństwa i właśnie uznane są za wrogie. Jak się postępuje wobec takich izmów? No właśnie tak wrogo, nie? Że to są, oni walczą z Kościołem, a jak z Kościołem to wiadomo, że z Bogiem i w ogóle Bóg powinien spuścić piorun, tylko jakoś nie spuszcza na to wszystko i te wszystkie izmy sobie istnieją. Weźmy sobie dzisiaj feminizm. Jezus był feministą, czy nie był? Myślę, że idiotyczne pytanie trochę, ale nie takie głupie, bo to nie jest tylko po to, żeby sensację tutaj zrobić, bo udowadniać jakieś rzeczy absurdalne. Nie o to chodzi. Wejdźmy na ten feminizm na chwilę, bo chciałem pokazać coś bardzo ciekawego odnośnie Jezusa. Feminizm najpierw, co to jest? Feminizm to jest taki ruch, jakiś społeczny izm, ideologiczny, ideologia, która zaczęła się od tego, gdzieś tam w Europie i w Stanach Zjednoczonych, zaczęła się od tego, że kobiety stwierdziły, że no bez jaj, my chcemy też móc, my tu też żyjemy i chcemy wpływać na rzeczywistość, w związku z czym zaczęły walczyć o prawa kobiet. Prawa kobiet, a dokładnie mówiąc, na przykład prawo wyborcze. To taka rzecz pierwsza i najważniejsza, żeby kobiety mogły głosować. Albo jak mogą głosować, to mogą wpływać na rzeczywistość, czyli że w ogóle istnieją. Bo wcześniej model był taki, że mężczyzna jest tylko tym właściwym człowiekiem, a kobieta to tam przy nim może. No dzisiaj korwinizm na przykład to samo głosi, że kobieta to może sobie głosować, ale tylko w takim sensie, że może sobie męża wybrać. A potem ten mąż już za nią wszystko ma robić. No, to taki izm. No i wtedy tak było. I kobiety stwierdziły, my chcemy być ludźmi też, obywatelami. I to się, no i zaczęły tam lobować, walczyć, grozić, że nie będą rodzić, coś tam, nie wiem co robiły dokładnie, nie żyłem wtedy, ale nie chcę mi się czytać o tym. Ważne, że wywalczyły. To się nazywa pierwsza fala feminizmu. Jak sobie sprawdzicie hasła feminizm, no coś tam poczytać o historii, to były takie fale, to była pierwsza fala. Pierwsza fala, która jest raczej bezdyskusyjna. Dzisiaj jakoś nikt nie mówi, że to głupie było, nie dobra, Korwin mówi. Ale no, to był taki feminizm, powiedzmy, że zdrowy. Wtedy też mówiono, że ten feminizm jest antyboży, antykościelny, antyporządkowy, bo to wszystko jedno się z drugim utożsamia i z trzecim, czyli porządek społeczny, Kościół, Bóg, Biblia, jest jedno i to samo w umysłach ludzi, wielu, mnóstwa, większości. Patriarchalne podejście do życia społecznego też, czyli takie, w którym mężczyzna jest głową, i to tak nie tylko, że rodzinę, w ogóle głową, tak? Tak generalnie jest, tylko mężczyzna jest tym prawdziwym człowiekiem, a kobieta to ma se być pomocnikiem najwyżej, albo czymś takim. Stąd dzisiaj ciągle w Polsce jest bardzo silne patriarchalne społeczeństwo, paradoksalnie połączone z bardzo silnym matriarchalnym społeczeństwem, nie wiem jak to się łączy, ale na przykład w kościołach jest absolutnie nie do pomyślenia, żeby kobieta mogła być pastorem. No tak, to te nowsze kościoły, takie bardziej nowoczesne, to mówią, że u nas jest kobieta pastor i tak tak by powiedziała coś tabu, nie? I że to taki skandal, o, ale my jesteśmy tacy otwarci. Ale oczywiście nikt nie podchodzi do tego normalnie, tylko mówią, o ja, kobieta pastor. Więc jak się reklamuje taka kobieta pastor, że będzie mówić kazanie, to nie mówi się, że o czym będzie mówić. Będę mówić o kwiatkach, o tym, że Jezus mówił, żeby lubić murzynów. Nie, on będzie mówić, to kobieta pastor jest, to jest najważniejsze, kobieta pastor. I wszyscy od razu, o ja, co? Jedni mówią, o oburzenie, a drudzy mówią, o ja, dobrze, że kobieta pastor. To jakby nie można przejść ciągle do normalności, że kobieta też jest człowiekiem i czasem czasem ma coś do powiedzenia i może być pastorem, czy nie może być? Może być, nie może być? No, dobre pytanie, nie? No, dobrze. Więc trzeba zahaczyć w końcu do tego Jezusa. Ale ten wstęp robię po to, żeby jakoś tak przypomnieć, co to jest feminizm. Po tym, jak się skończy, wywalczyli sobie te prawa do głosowania, nagle się okazało, że jakoś tak coś nie wyszło. Bo ludzie dalej, powszechnie generalnie w Europie i w Ameryce, dalej coś jakoś tak nie widzą, żeby kobieta była normalnym człowiekiem, tylko dalej jest patriarchalne podejście do życia. No i co z tego, że może głosować, jak dalej się ją traktuje jako takiego ludzi kategorii B trochę. No i no to zaczął się feminizm drugiej fali. I kobiety zaczęły walczyć. Te aktywne, te feministki takie o to, żeby w pracy traktować je tak samo, żeby kierowników kobiet było tyle, co kierowników mężczyzn, żeby posłów kobiet było tyle, co posłanek mężczyzn i żeby rodziło tyle mężczyzn, co kobiet. W ogóle wszystko, żeby było tak samo. No i ten feminizm drugiej fali. Jedni mówią, że dalej trwa, a niektórzy mówią, że się skończył. Bo ludzie doszli do wniosku, że to tutaj nic nie daje i nie działa i przeszli do feminizmu trzeciej fali, który polega na tym, w ogóle to już trzeciej fali, to jest już, nikt nie wie tak naprawdę, co to jest feminizm trzeciej fali, bo jest tak różnorodny i tyle jest opinii. Generalnie feminizm trzeciej fali to polega na tym, że każdy mówi, że feminizm jest czym innym i co innego ma głosić i teraz te wszystkie kobiety się żreją między sobą, znaczy tam kulturalnie dyskutują w sensie, ale no tam dyskutują, czym jest feminizm głównie i na tym polega walka o prawa kobiet, że jedne kobiety z drugimi walczą o to, co jest prawem kobiet. Dobra, tak uprościłem, ale to takie fajne uproszczenie, bo jakoś tak pasuje mi do wizji kobiety. Tam jestem zmaskulinizowany, męska świnia szowinistyczna i jak widzę tą wizję kłócących się kobiet o to, o co będą walczyć, to jakoś mi się wesoło robi. Ale no, może przesadzam. Nieważne. Pytanie jest, czy Jezus byłby feministą, czy nie byłby, czy jest? Czy był, czy jest feministą? Co to w ogóle znaczy być feministą? No dobra, w tej trzeciej fali feminizmu nikt już nie wie, co to znaczy, ale generalnie chodzi, wiadomo, co chodzi. Chodzi o to, że kobietom się nie podoba, że są traktowane gorzej. To takie generalne podejście, ale o to chodzi. Że są traktowane gorzej i mówią, chcemy coś z tym zrobić, przeciwdziałać. Nie chcemy być traktowane gorzej, będziemy o to walczyć, jak się tam da. No, raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale taki jest cel. Nie chcą być traktowane gorzej i to jest istota właściwie feminizmu. No i teraz nam się kojarzy feminizm nie za dobrze, nam ludziom tutaj, w ogóle wszystkim tym, co się kojarzy nie za dobrze, to kojarzy się nie za dobrze nie z tego powodu, że kobiety nie chcą być gorsze, a niektórym z tego, bo uważam, że kobiety są gorsze, bo to mężczyzna jest tym prawdziwym człowiekiem, a kobieta ma być dodatkiem. No niektórzy tak uważają, ale większość jednak coś tak trochę coś im dociera, że kobieta też człowiek. I oni nie dlatego się sprzeciwiają feminizmowi, że jakieś takie złe intencje ma. No niektórzy mówią też, że feministki z definicji są antykościelne, antyjezusowe, antybiblijne, antyboże. No ale nie są. No, niektóre są, nie wszystkie. Nie, nie dlatego. Dlatego się kojarzy źle, bo one przesadzają. To znaczy, głoszą takie postulaty, które po pierwsze, gdyby je spełnić, doprowadziłyby do czegoś przeciwnego niż kobiety chcą, a po drugie, dlatego, że są nierealne w ogóle, oderwane od rzeczywistości. Dlatego. I że ich postulaty są już jakieś w kosmos już. Na przykład postulat, proszę bardzo, że by kobietę zatrudniać tak samo, na tych samych warunkach jak mężczyznę w firmie. No bardzo dobrze brzmi ten postulat i bardzo fajny jest, ale nie bierze pod uwagę rachunku ekonomicznego. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, ma tam swoje dni, różne takie, pracuje mniej zwyczajnie, więc sprawiedliwie, wiadomo, ekonomicznie jest warta ciut mniej przez te dni, więcej urlopu i tak dalej. No to jej się mniej płaci, stąd to wynika z rachunku ekonomicznego po części. W drugiej części z tego, że się uważa, że kobieta jest gorsza, więc się nie nadaje na kierownika. Stąd też. No ale to jest taka mieszanka uprzedzeń i rachunku ekonomicznego. Kobiety, jak o to walczą, nie biorąc pod uwagę warunków ekonomicznych, mogą przeforsować takie prawo, które na przykład zmusza do traktowania, do płacenia kobietom tyle samo, co mężczyznom, w związku z czym efekt będzie taki, że przestanie się zatrudniać kobiety. No to po prostu matematyka. Więc efekt jest gorszy niż chciały. Chciały do tego, żeby było równo, ale tego się nie da. Po prostu ludzie są różni. Już. Dlatego nie podoba nam się feminizm. Ale nie o tym jest odcinek. Pytanie, co Jezus? I tu wam powiem coś fajnego, co mało ludzi zauważa na przykład. Bo jak mówiłem na początku, ludzie uważają feminizm za zło albo za coś przeciwnego Jezusowi. No nie wiem, może to słowo źle brzmi, może się skojarzenia złe, a może naprawdę ta walka o jakieś tam prawa kobiet jest wbrew porządkowi Biblii. I to ostatnie jest szczególnie ważne. Ludzie sobie wyobrażają, jak czytają tam Biblię, albo nie czytają Biblii, to wtedy sobie wyobrażają, bo nie wiedzą. Wyobrażają sobie, że Biblia mówi tak: mężczyzno, ty rządź światem, kobieto, ty słuchaj mężczyzny. Ewentualnie wybierz se którego i tego słuchaj, co już jesteś. I nie miej nic do gadania, kobieto, bo jesteś tylko kobietą, kobieto. Tak sobie wyobrażają. Czy to je prawda, czy nie je prawda? Jak się prześledzi Biblię, to ja wam w skrócie powiem, jak to wygląda. Na samym początku Bóg stworzył człowieka. Jest napisane tak: Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Na samym początku stworzenia nie ma rozróżnienia na to, że jeden będzie wyżej, drugi będzie niżej, że będzie tutaj jeden taki głową, a drugi będzie służącym. Nie ma tego rozróżnienia, oni są absolutnie na tym samym poziomie, oprócz no takiego jednego aspektu, że no pierwszy był stworzony on, druga była stworzona ona, jako on był tym wzorcem pierwszym, a ona była na wzór. Wszystko jedno. To nie jest taka duża znowu różnica, nie wynika z tego, że ona ma być pod nim. Nie specjalnie. Można. Coś tam, jakaś różnica jest, ale na pewno nie jest aż tak drastyczna, żeby z tego wynikało, że kobieta nie powinna mieć praw wyborczych. Bo była stworzona druga, bo była na wzór mężczyzny, bo była jako przyjaciel dla niego stworzony, czy pomoc, czy jak to nazwać. W obie strony to działa, obie płci są potrzebne przecież. No więc tak średni ten wniosek. W raju było równo. Po tym z kolei, jak był ten incydent z tym owocem nieszczęsny, to Bóg, jak rozdawał kary, powiedział do kobiety, że będzie odtąd no, uległa, będzie na tym drugim miejscu. On to tak ujął jakoś, że będzie ją ciągło do mężczyzny, a on będzie nad nią panował, jakoś tak mniej więcej, plus minus. I od tej pory rzeczywiście historia pokazuje, że kobiety miały gorzej. I były ciągle na tym drugim miejscu i były podporządkowane, zależnie od kultury, czasu, historii. Różnie było, ale tak było. No, więc tak było. Co na to Biblia, Stary Testament? Właśnie nie za dużo. To jest dziwne, bo o wiele mniej niż się wydaje. Jest taki argument, że wszystkie przykazania, które są w Biblii, w Starym Testamencie, one są kierowane do mężczyzn. Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijać, nie będziesz tego, nie będziesz tamtego. No jest taki argument. On wynika, nie wiem z czego dokładnie właściwie, to z gramatyki może, bo jest w rodzaju męskim wszystko pisane. I ogólnie jak akcja w Starym Testamencie się toczy, to bohaterami są przeważnie mężczyźni, ale nie zawsze są mężczyźni. Ale głównie są generalnie, więc tak się jakoś tak na oko wydaje, że to wszystko do mężczyzn było. To jest prawda? Niespecjalnie, bo nigdzie to nie jest powiedziane wprost. Nie ma takiego słowa, że to wszystko do mężczyzn, a kobieta po prostu ma jedno przykazanie, słuchać mężczyzny. Nie. Kobiety są tak samo rozliczane i to wszystko właściwie generalnie dotyczy człowieka. Mało tego, w Starym Testamencie są przykłady kobiet, które były bohaterami historii i nie widać, żeby były jakoś inaczej traktowane specjalnie niż mężczyźni. Podlegały uwarunkowaniom kulturowym. Przed Rut, księdze Rut, jest tam historia, jak przeżyła jakaś imigrantka i ta imigrantka no, musiała się jakoś znaleźć w nowych warunkach, więc szuka sobie męża i tak dalej. I ona jest tam chwalona za różne rzeczy, no i takie są różne przygody. Ale bierze się to stąd, że znaczy to nie jest powiedziane, że ona się dobrze zachowała dlatego, że uznała, że jest pod człowiekiem tutaj, no po prostu znalazła się w danych warunkach społecznych, no i już tyle. No i była ogólnie generalnie pokorna i tak dalej, ale nie ma tu specjalnej znowu aż takiej różnicy, bo mężczyźni za to, że byli pokorni, są tak samo chwaleni jak kobiety za to, że są pokorne. O Mojżeszu jest mowa, że był najskromniejszym człowiekiem z żyjących. To jest trochę dziwne, bo to jest Księga Mojżeszowa, on to sam napisał, czy tam ktoś po nim, ale to taki dziwny, skromny człowiek, który pisze: ja jestem taki skromny, najskromniejszy na świecie, jestem, podpis ja. No, ale tak jest napisane. Za to jest tak samo chwalony, tak jak jest chwalona Ruth za to, że była pokorna. Jest pochwała Sary za to, że była posłuszna mężowi Abrahamowi. Ale nie jest powiedziane, że dlatego jest chwalona, że była posłuszna mężczyźnie, tylko że co równie dobrze może być chwalona za to, że była posłuszna wybrańcowi Boga, Abrahamowi, człowiekowi, który był przyjacielem Boga, z którym człowiek rozmawiał, za to, że była w ten sposób, zaakceptowała, że Abraham jest kimś wielkim w oczach Boga i ona to uszanowała. Nie jest tak znowu wprost napisane, bo na przykład są też przykłady kobiety, takiej jednej żony jakiegoś no mało fajnego faceta za czasów Dawida, król Dawid, gdzieś tam jakąś gorszą sytuację życiową i jeden ten właśnie facet, mąż pani, bohaterki, o której mówię, no wyszedł mu na spotkanie, żeby go skląć, zwyzywać w ogóle. Dawid powiedział, że tam chce u niego chyba spać, żeby mu chleba dał, on go zwyzywał, skopał, zbluzgał, w ogóle był pijany, także. Więc wyszła jego żona, tego pijanego, przestraszona, że co tu, co mój stary robi, ja pierdzielę, co za debil w ogóle. Wyszedł do króla, zbluzgał go, nachlał się i poszedł. No to poszła to odkręcać, bo jest chwalona za to, że była mądra i za to, że, zwróćcie uwagę, była nieposłuszna mężowi. Nie poszła potulnie też kląć na Dawida, tak jak jej mąż chciał, tylko powiedziała, przepraszam za mojego męża i w ogóle wybacz nam to, że przepraszam, no jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, no ja tu nie mogę dużo, nie? Ale mogę, że przepraszam, a tutaj. I Dawid jakoś to zaakceptował. Powiedział, może ładna była, a może faktycznie się, bo się wkurzył na początku na tego pijoka, a potem żona przyjechała, dobra, nie zabiję go. I ona poszła do domu. Jej postępowanie tej żony, która była tutaj nieposłuszna mężowi, jest chwalone. Dlaczego? Dlatego, że zrobiła mądrze, dobrze, prawo, prawidłowo, sprawiedliwie. Mózg miała. No, jak mąż tej mądrej się obudził, to się przestraszył i dostał takiego stresa, że tam tydzień później umarł z tego wszystkiego. Może się zapił przy okazji, może tam coś pękło, już stres plus pijaństwo, plus głupota daje złe efekty. Możliwe. Ale no jest przykład tego, że nieposłuszeństwo kobiety jest chwalone. Takie inicjatywę w ogóle wzięła w swoje ręce, co nie pasuje do patriarchalnego modelu, który się jakoś tak wiąże z tą Biblią ciągle i z Bogiem i z Kościołem. Więc ja sobie tak myślę, jak sobie czytam Biblię, że nie ma wcale podstaw tak silnych, jak się wydaje, żeby ten model super panującego mężczyzny łączyć z Biblią. A to był Stary Testament. A co jest w Nowym? I to jest najważniejsze tutaj. Dobry, tu pies. Najważniejsze. Przejdźmy do tego, co najważniejsze. Jezus. Jezus był takim trochę lewakiem, przynajmniej w takich sprawach. I jeden przykład tylko podam. No co ten pies? Chce się bawić ze mną. Ja nie mam czasu na psa. Rower mi się zepsuł. Idź sobie. Nie gadam. No lata. No nie da mi mówić. Dobra. Jezus. Więc jeden przykład. Jest zapisana jego rozmowa w Ewangelii Jana. Jak poszedł na, pić mu się chciało, poszedł na studnię. Wow! Poszedł do... Widać to? Tańczący pies. Poszedł do studni i siadł se. Po prostu się chciał napić. Przyszła jakaś kobieta, Samarytanka i mówi, a on do niej mówi, a weź mi nalej, napijemy się wody. I on zaczął z nią gadać. No i dobra, był taki incydent w Biblii opisany, on jest dosyć ciekawy. Jest w Biblii napisane, że było to, dlaczego to w ogóle jest wspomniane? Jest o tyle dziwne, z różnych powodów jest dziwne. Po pierwsze to i najważniejsze, pierwsze, co jest dziwne w tej sytuacji, że Jezus z nią gadał. Jest napisane przy tej historii, przy tym opowiadaniu, że Żydzi z Samarytanami nie gadają. Tak samo jak nie gadają katolicy z feministkami, albo z gejami katolicy nie gadają. Tak samo można było napisać dzisiaj. Gdyby tą sytuację przenieść do dzisiaj, to wyglądałoby to tak, że katolik, młody katolicki rabin, no ksiądz powiedzmy, bo Jezus był takim, no powiedzmy, że działaczem katolickim, nieuznanym oficjalnie, ale tam takim, ja wiem, może zakonnikiem, bez święceń, nie wiadomo. W każdym razie był taki, i poszedł sobie i zaczął gadać z działaczkami ruchu GD, HWDP, czy jak się nazywa, GD, Jak się nazywa ten ruch? Lesbo, gejowskie, to takie. No więc zgadał z taką działaczką. No bo załóżmy, że z feministką też. Czemu nie? Z feministką. Poszedłby taki młody ksiądz, gadał z feministką. I tak by to było opisane, że przyszedł ten młody ksiądz i gadał z feministką, a przecież katolicy z feministami nie gadają. Tak samo jak wtedy Żydzi z Samarytanami nie gadali. Z jakichś tam innych powodów, ale nieważne, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że i tu, i tam, i dzisiaj, i wtedy są tak jakieś tam uprzedzenia, albo jakieś tam określone takie widzenie świata. Dzielenie świata na różne strony. Czyli tu jesteśmy my, prawidłowo wierzący, a tu są oni, którzy są wrogo do nas, feminiści. Zakłada się, że oni są antykościelni, oni chcą zburzyć porządek uznany przez Boga. Tak samo wtedy było. W Samarytanie uważało się, że mają inny porządek, który nie jest po myśli Boga. Oni tam uważają, że Boga należy w innym miejscu czcić, że nie świątynia, tylko co innego. I ogólnie bardzo podobne to jest. A Jezus z nią gadał. Jak gadał? No, jak powinien gadać taki na przykład Cejrowski z gejem? No, Cejrowski w ogóle nie gada z gejem, bo za chifione jest, to by ręki nie podał. Jezus gadał z Samarytanką. Czyli taką, powiedzmy, że feministką. Wszystko jedno, czy ona była działaczką, czy nie. Ona należała do kategorii izmu, z którymi się nie należy mieszać, bo to wrogie. I jak on z nią gadał? No właśnie, najbardziej fascynujące jest to, i co mało ludzi zauważa, że zupełnie normalnie z nią gadał. Nie nawracał jej, pogadał se z nią. Mówi o mężu, coś tam, przyjdź z mężem, nie masz męża, a ja wiem, że nie masz, bo to coś tam. Nie oceniał jej, nie wydawał wyroków, nie mówił, robiłaś to źle, tam to robiłaś dobrze. Po prostu se pogadał. A ona stwierdziła, że z nią gada, po pierwsze, była zafascynowana, zdziwiona, ale z nią gada. Po drugie, stwierdziła, że jest prorokiem, odgaduje, co jest w jej życiu, nie znając jej. No i Jezus z nią pogadał, powiedział coś tam o sobie. Nie gadał o niej w ogóle, nie gadał o tej izmie. Nie wchodził w rozmowy, czy samarytanizm jest lepszy od judaizmu w ogóle. On powiedział sobie, że Boga należy czcić w Bogu, w duchu i w prawdzie, a nie w świątyni, powiedział, że właśnie najważniejsze jest to, że trzeba wierzyć w Mesjasza, którego Bóg posłał i ja jestem tym Mesjaszem, o tym powiedział. Nie wdawał się w izmy w ogóle. No i co to oznacza właściwie w sensie teraz feminizmu? Jaki to ma związek z tym feminizmem całym? Czy Jezus był feministą, z tego wynika? Nie wynika, czy był, czy nie był, w ogóle z tego nie wynika. Ale nie o to chodzi, czy był, czy nie był. Właśnie, na tym polega problem, że my sobie zadajemy takie pytania, jaki jest tytuł tego odcinka. I to jest tytuł Pułapka. On wciąga nas, bo my najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, co się do czego da przyklasyfikować. Czy Jezusa się da przyczepić do feministów, czy się nie da? Czy był lewakiem, czy prawicowym był bardziej? Był takim, czy tak? Był katolikiem, czy protestantem? Chcemy to przypisać. To nas ciągnie. To jakoś tak kusi, żeby tak widzieć świat. Podzielić go na różne kawałeczki i teraz wsadzać do przegródeczek. I pytanie, czy Jezus był feministą, czy nie był, wydaje nam się najważniejsze, albo przynajmniej najciekawsze. Ale to nie jest prawda, bo to wynika z całego jego zachowania. Gdyby tak rzeczywiście było, że Jezus był samarytanistą albo antysamarytanistą, to by o tym w ogóle rozmawiał. Tymczasem nie tknął w ogóle tematu, po pierwsze. Po drugie, złamał panujące powszechnie przekonanie i tradycje, że z Samarytanami się nie rozmawia. Tak jak panujące w katolicyzmie jest takim aktywnym, że z gejami się nie rozmawia. Gejów się nawraca, gejów się naprawia. Gejów się przypisuje z ich przegródki do naszej przegródki, ale się nie rozmawia. A jeżeli już, to nie tak normalnie jak człowiek do człowieka. No nie, no tak jest. No jak nie wierzycie, to sobie znajdziecie łatwo przykłady różnych aktywnych, prawda, działaczy, tutaj pro Boga, pro Bóg, pro Kościół. Tak robią, nie? I to we wszystkich kościołach właściwie, bo to takie generalne podejście, nasz umysł tak nam każe myśleć. A Jezus nie. Jezus to nie. Olał wszystko. W ogóle nie wszedł w ten sposób widzenia świata z samym faktem, że z nią rozmawia. Jego uczniowie się nawet zdziwili, że z nią rozmawia. Już byli przyzwyczajeni do jego dziwactw chyba trochę. A zdziwili się. Bo zrobił coś, czego no nie uchodzi, co podlega krytyce. Wielu ludzi go krytykowało za takie podejście. Inny przykład, jak już zostawiając tą rozmowę z Samarytanką na chwilę. Była taka sytuacja, kiedy on był zaproszony na obiad do kogoś, do jakiegoś tam dziadka pewnie, kogoś, jakiegoś tam, kto to był? Jakiś działacz kościelny, ówczesny. Faryzeusz, czy uczony w piśmie, wszystko. Był tam na obiedzie i tam sami dostojnicy kościoła ówczesnego byli. I przyszedł, nagle wpada jakaś panienka. Panienka taka, widać, że to panienka, taka panienka. I, żeby nie używać słowa, będzie ciągle słuchać. I taka panienka przychodzi i zaczyna tam robić jakieś dziwne sceny za plecami. Bo oni tak jak siedzieli, tak leżeli, więc nogi mieli z tyłu, tak sobie leżeli boku. I ona tam zaczyna coś tam z nogami robić, coś tam wylewam, jakieś olejki, coś tego. I to takie jest dwuznaczne jakieś, takie niesmaczne. No hej, no przecież to panienka jest. Trzeba wypędzić to izmy, to feministka może być. To jest zachifione w ogóle, jakieś olejki, nie wiadomo. Poza tym, no nieważne już, czy to takie intencje, srakie intencje, ale że to się wiąże jedno z drugim. Że to nie można być blisko, bo się zarazić można. Że jakoś tak ideologia przechodzi od kontaktu. No Jezus powiedział, że nic nie zrobił. No i powiedział, fajnie, dobra, niech mi umyje nogę. Albo mi tam olejkiem mi pomazia, bo tak. I no i ona tak robiła, wszyscy się obruszali. A ja w końcu Jezus powiedział, że odpowiedział na to. I z jego odpowiedzi wynika tak, że to nie jest tak, że nie zauważył tego. Jest zauważył to, rozumiał znaczenie tego wszystkiego, co się dzieje. Nie było mu głupio, tylko zareagował. Powiedział to celowo, ją toleruje. I powiedział, że ona jest lepsza niż wy. Ona mnie przywitała, potraktowała jak człowieka, a wyście się trzymali na dystans. Powiedział tak, wyście mi nie dali wody, żebym się umył, nie daliście mi tego olejku, czy co tam w zwyczaju było. Herbaty żeście mi nie zrobili, kawy, nie tego, a ta mi dała i to jeszcze, patrzcie, jakie drogie. I tam pokazał, co jest ważne i jakie mieć podejście. Z tych dwóch przykładów widać, jakie podejście do tych feministek miałby Jezus. To nie jest ważne, powiem jeszcze raz, czy Jezus był feministą, czy nie był. Możliwe, że był. Jak widać, tych zachowań, on by jakoś tak, można to zinterpretować, że on był po stronie tych wszystkich kobiet. On nie traktował ich jak podludzi w ogóle. On gadał z nimi jak mężczyznami w ogóle. Rabin to byłby oburzony, taki dzisiejszy konserwatywny. A ten gada, z kim popadnie. Jeszcze się daje tam myć włosami na przyjęciach, czy co. Z prostytutką, za przeproszeniem. Więc może i był. Może nie był. W jednych kwestiach pewnie się zgadzał. W innych się pewnie nie zgadzał, ale to nie jest właściwie w ogóle pytanie. Pytanie jest takie, jak podchodził do nich, do tych ludzi. On podchodził tak, i to jest najciekawsze, tak jakby nie zauważał tych wszystkich ich izmów, nie zauważał w człowieku feministki, w kobiecie feministki nie zauważał, kobiety też kobiecie nie zauważał, zauważał w kobiecie człowieka. I w rabinie nie zauważał rabina, zauważał w rabinie człowieka. I kto tam jeszcze był? W faryzeuszu? Też nie faryzeusz, tylko człowieka. Przyszedł do niego dostojnik, gadał z nim jak z człowiekiem. Przyszedł do niego prostytutka, gadał z nim jak z człowiekiem. Przyszedł jakiś tam celnik, przyszedł Rzymianin, przyszedł każdy. I gadał z nim jak z człowiekiem. Nie zauważał takich dupereli. Dla niego to były duperele, a dla nas nie są. A my se szukamy, odpowiadamy sobie na pytanie, czy Jezus był feministą, czy nie był. No, nie wszyscy, wiadomo. Traktujemy to jako żart. Mam nadzieję, że traktujemy to jako żart. Ale dużo ludzi się oburzy na pewno, jak zobaczy na przykład takie stwierdzenie, Jezus był feministą. No, co za różnica? Był czy nie był? W ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma sensu się oburzać. Ważne, co robił. Jak samo ważne jest, co my robimy i jaki mamy stosunek do tych ludzi. To, co Jezus chciał, to nie nawracać z jednego izmu na drugi, zamieniać te przegródki, tylko to, co chciał, to chciał kontakt załapać. Żeby mieć ten kontakt, żeby rozmawiać z tą Samarytanką przy studni, z jakąś tam prostytutką, z celnikiem, z Rzymianinem, to pierwsze, co trzeba zrobić, to rozumieć, co oni mówią w ogóle. Zrozumieć ich trzeba. Żeby ich zrozumieć, trzeba ich poznawać. I to są te dwie rzeczy, których się dziś kompletnie nie robi. Siedzą wszyscy w tych kościołach i czeka, aż przyjdą feminiści do nich i się nawrócą na protestantyzm albo katolicyzm i inne izmy i tylko pozmieniam te przegródki, zamiast iść i gadać z tymi ludźmi, podkreślam tu ludźmi, a nie reprezentantami jakiegoś tam feminizmu albo czegoś innego. To jest istotna sprawa, bo to bez tego chyba nie można za bardzo uprawiać chrześcijaństwa takiego, o jakim Jezus mówił i o jakim mu chodziło. Dlaczego nie można? No bo nie da się. Bo to, co Jezus zrobił, to w ogóle jest fundamentem jego całej działalności, to rozmawianie z ludźmi, jako właśnie ludźmi. A my nie możemy rozmawiać z ludźmi, dopóki widzimy i dopóki zwracamy uwagę, że feministka jest feministką, a nie zwyczajnie człowiekiem. Bo póki choćby zwracamy uwagę na to, to rozmowa będzie szła ciągle w stronę, pogadajmy o tym, czy feminizm ma rację, czy nie ma racji. Czy jest od Boga, czy nie jest od Boga. Czy jest feminizm kompatybilny z Biblią, czy z Kościołem, czy z ideologią, czy z porządkiem społecznym, czy nie jest. O tym będziemy myśleć. A nie powinniśmy w ogóle o tym myśleć. No my, w sensie chrześcijanie, ten, kto się poczuwa. A nawet już olewając to chrześcijan, to myślę, że to dotyczy każdego człowieka. Bo podejście Jezusa było fajne, było mądre. Powodowało, że zamiast konfliktów następowało gadanie, zrozumienie się. Zmniejszała się ilość napięć. Kiedy przed ten Żyd Jezus i gadał z Samarytanką, mimo że się nie gada, on z nią gadał, to zwiększał zrozumienie się nawzajem. Zobaczyli wszyscy, że ten drugi to nie jest wróg, tylko też człowiek. Bardzo dobra rzecz przecież. Więc gdyby nawet już choćby takie sposoby podejścia do ludzi, do spraw społeczeństwa, niechrześcijanie z Jezusa wzięli trochę, to by wszystkim to na dobre wyszło i byśmy żyli w lepszym świecie. Tak mi się wydaje. A chrześcijanie, no to jeżeli chcą być chrześcijanami, to już jest niestety obowiązkowe, żeby nie zadawać pytania, czy Jezus był feministą, czy nie był, tylko nie wiem, iść do feministy i z nim pogadać, nie o feminizmie, tylko po prostu do człowieka pójść i z tego człowieka poznać. To powinniśmy sobie robić. Ja to tak widzę z Biblii, kiedy sobie czytam o tym Jezusie, jak on z tymi ludźmi gadał. To mi tak po prostu wynika. No ciekawe, jakoś chyba niedużo ludzie zwracają uwagę akurat na ten aspekt działalności Jezusa. Może po prostu nie pasuje, bo chyba łatwiej z tymi szufladkami, nie? Potem się wszystko łatwo rozumie. Tylko, że to w ogóle nieprawdziwy obraz. To taki jeden minus. Ale wygodny i prawdziwy. Dużo takich plusów ma. Tylko, że nieprawdziwy. No. To był odcinek Odwyku. Za tydzień będzie następny. Przyjdźcie, zapraszajcie i gadajcie z tymi ludźmi, którzy to słuchają. Przypomnę, że Odwyk nie jest dla chrześcijan, tylko jest dla ludzi. Generalnie, dla wszystkich ludzi. Więc niech tutaj nikt nie opowiada, że tutaj to nie głosisz tego, czy tamtego po chrześcijaństwu. Nieważne, Odwyk jest dla ludzi, od początku był. O to mi tu chodziło. Także ja promuję takie widzenie świata, bo jest strasznie fajne, dużo wolności w tym jest i radości. Można kupę ludzi poznać, dużo przyjaciół mieć z kompletnie różnymi, skrajnymi od ciebie poglądami możesz mieć. No to wypróbuj po prostu, jak nie wierzysz. Zapoznaj kogoś z innego obcego izmu i zauważ, jakim on jest człowiekiem, co myśli. Może zrozumiesz, dlaczego tak uważa na przykład przy okazji. Na pewno zrozumiesz w końcu. No to do następnego. Pa.